Dzień dobry Państwu, to jest 32. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Jesteśmy w studiu Dziennika Gazety Prawnej. Ja nazywam się Dominika Pietrzyk, a naszym gościem jest pan Adam Dąbkowski, dyrektor generalny Nexity Polska. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry pani.
Mamy okazję rozmawiać z przedstawicielem dewelopera, więc nie sposób w dniu, w którym rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym ekonomiści przewidują, że nastąpi obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, zapytać o to, co wydarzy się z popytem i podażą w najbliższych miesiącach, bo już teraz widzimy, że ten popyt wzrósł trzycyfrowo rok do roku, no a z tą podażą to chyba troszkę gorzej, prawda?
Podaż nie nadąża za popytem.
I co się w związku z tym
przewidywaliśmy wydarzy? To, przynajmniej ja przewidywałem to pod koniec zeszłego roku, widząc co się dzieje na rynku. Widzieliśmy, że wprowadzenie dwuprocentowego kredytu spowoduje zwiększenie popytu, ale przed wprowadzeniem dwuprocentowego kredytu ten popyt też był znaczący w dużych miastach. Mówimy o 6 głównych rynkach: Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Kraków. To są rynki, gdzie popyt jest bardzo wysoki, nie nadąża za podażą. W tej chwili dla przykładu mogę powiedzieć, że w Warszawie jest poniżej 10 tysięcy mieszkań w ofercie i oferta jest wyprzedawana w ciągu 2 kwartałów. W pozostałych miastach jest to poniżej 2 kwartałów, więc jedynie Poznań ma trochę większą ofertę i powiedzmy podaż nadążyła za popytem, a nawet troszeczkę go przerosła. Więc ceny będą rosły, niestety.
Do jakiego poziomu w tym roku, pod koniec?
W tym roku, w tej chwili mamy powyżej 15 tysięcy średnią cenę wprowadzanych, transakcyjna troszkę niższa, około 14 z haczykiem. Natomiast podejrzewam, że to są granice 17-18 tysięcy złotych. Jest to spowodowane bardzo dużym popytem i zainteresowaniem mieszkaniami klientów i to rozumiemy, że klienci chcą kupować mieszkania, bo są coraz droższe i jest ich coraz mniej na rynku. A druga rzecz jest taka, że nie mamy pozwoleń na budowę. Bardzo ciężko jest w tej chwili je uzyskiwać. Brak jest warunków zabudowy. Rząd pomaga, bo wprowadził zmianę o planowaniu, ustawę o zmianie planowaniu przestrzennym i daje gminom, a samorządom 2 lata na to, żeby się dostosować i zrobić plany ogólne. Zobaczymy, czy samorządy zdążą. Mam nadzieję, że zdążą, bo jak nie, to nie będą mogły wydawać warunków zabudowy. Natomiast są to przy dużych miastach złożone procesy i to trwa. Warszawa pracowała nad studium, przerwali w tej chwili pracę nad studium, będą robić plany ogólne. No i tam, gdzie będzie można dogęszczać zabudowę, będą dogęszczać zabudowę. Tam, gdzie nie będą dogęszczać, nie będą je dogęszczać, będą tereny zielone, bo też chodzi o to, żeby te miasta były zrównoważone i żeby te miasta były 15-minutowe, więc to musi być zaplanowane, no a planowanie trwa.
Do zrównoważonych miast i wątku ESG w branży deweloperskiej za chwilkę wrócimy, ale chciałam zapytać, czy nie obawiacie się przegrzania i tego, że za 10 lat statystyczny Polak nie będzie miał zdolności kredytowej, żeby kupić mieszkanie z rynku pierwotnego w takiej sytuacji, kiedy te ceny tak gwałtownie rosną?
Powiem tak, wydaje mi się, że aż tak źle nie będzie. Nie obawiamy się przegrzania rynku, obawiamy się, że raczej nie będziemy mieli co klientom zaoferować dosyć szybko, bo potrzebujemy od 2 do 3 lat, żeby przygotować produkt i nie mamy produktów na półce. Ostatnio prezes Dom Development mówił, że też nikt nie trzyma produktu na półce i po prostu to, co mamy, wprowadzamy do sprzedaży, ale każdy z deweloperów, który jest w związku firm deweloperskich zrzeszony, ma ten przywilej i zaletę, że wprowadza produkty, które są dobrze zaplanowane, przygotowane, więc na to potrzeba czasu. Ponadto są kwestie infrastrukturalne. Na wielu gruntach, gdzie można by było budować, nie ma infrastruktury. Przygotowanie tej infrastruktury to są kolejne 2-3 lata i wysokie koszty, które muszą ponosić deweloperzy, bo dostawcy sieciowi usług nie nadążają za popytem i nie są w stanie rozbudować tak szybko infrastruktury. Więc te elementy powodują, że proces planowania i przygotowania gruntów się wydłuża. Nawet gdybyśmy mogli tych gruntów odblokować, bo dużo jest gruntów Skarbu Państwa, które leżą, przykładem jest, chociażby Odolany, Wola cała, gdzie jest prawie 300 hektarów, które ma PKP. Oczywiście tam jest częściowo nieuregulowany stan prawny, ale gdyby je odblokować, to w Warszawie odblokowała się duża część, która mogłaby być pod planem miejscowym czy planem ogólnym. Można by ją zrewitalizować i zrobić coś fajnego w mieście. I byłoby gdzie budować i od razu by się zwiększyły przestrzenie do budowy, a dzięki temu podaż, więc cena by nie rosła, a nawet mogłaby lekko zacząć spadać. Tego nie przewidujemy. Przewidujemy, że ceny będą rosły, przewidujemy, że koszty materiałów budowlanych pójdą do góry. Na razie się ustabilizowały, cena stali spadła do poziomu sprzed wojny. Firmy wykonawcze za bardzo nie mają pracy, bo jak wiadomo, PKB drugi kwartał z rzędu spada, stąd Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie obniży stopy procentowe, pewnie o 0,25, zobaczymy, czy mam rację.
Przed wyborami
spowoduje
można się
to
tego spodziewać.
Może zwiększenie koniunktury, natomiast zaufanie i sentyment rynkowy poza rynkiem nieruchomości jest dosyć słaby. Widzimy to też po eksporterach, którzy produkują do Niemiec. Niemcy też mają problemy z gospodarką. Sądzę, że to się zacznie odwracać w następnym roku. Że te elementy, które wprowadza i Unia Europejska, i Europejski Bank Centralny, i nasz bank NBP, spowodują obniżki stóp procentowych, że ten sentyment do inwestowania i koniunktura powoli wróci w następnym roku. Spowoduje to też, że przy niskim bezrobociu, jakie mamy, praktycznie nie mamy bezrobocia, bo bezrobocie tam 2-3% to jest bezrobocie tymczasowe, gdzie ludzie zmieniają pracę. Brakuje nam specjalistów i brakuje nam rąk do pracy, więc cena pracy wzrośnie, więc sądzę, że na koniec roku będziemy widzieli podwyżki wynagrodzeń, co spowoduje zwiększenie zdolności kredytowej, obniżenie stóp procentowych spowoduje zwiększenie zdolności kredytowej. Kredyt dwuprocentowy też daje szansę. Cały limit prawdopodobnie kredytu dwuprocentowego będzie wykorzystany,
no
więc
właśnie.
Pytanie do rządu jest takie i do przyszłych rządzących, co dalej? Czy
co
będzie ten kredyt
roku?
Dwuprocentowy w 2024 roku, czy będzie przedłużony? Trzeba by to zapytać ministerstwo, czy są fundusze i czy będzie przedłużony. Są pomysły na kredyt 0%, jest kilka jeszcze innych pomysłów, które mogą ale zwiększyć popyt. Z podażą jest problem i podaż należy zwiększyć poprzez też działania samorządowe, działania rządowe, żeby odblokować grunty, które leżą i są nieużywane, grunty rolne wokół miast, tak zwane obwarzanki, które można by było też odrolnić i pozwolić tam budować. Spowoduje to, że oczywiście miasta się rozleją, ale z drugiej strony niekoniecznie trzeba podróżować do centrum. Teraz mamy pracę zdalną, więc można pobudować też miasto 15-minutowe obok dużych miast i to spowoduje, że powiedzmy będziemy mieli przestrzeń ekstensywną, a nie intensywną.
Mówi pan tutaj o tym, co należałoby zrobić po stronie administracji publicznej. Ja jednak przez chwilę będę złym policjantem i zapytam, no przecież można było te mieszkania budować, a w sytuacji, kiedy popyt na kredyty hipoteczne spadł, to automatycznie deweloperzy zatrzymali liczbę nowych inwestycji, żeby po prostu ceny nie spadły.
Nie, to tak nie jest. My byśmy chcieli budować, na przykład są deweloperzy, którzy nawet budują na tak zwany magazyn, jest ich niewielu, natomiast deweloperzy nie dysponują w 100% środkami własnymi, żeby wybudować całą inwestycję. Inwestycja 100-mieszkaniowa to jest bardzo wysoki koszt, bo koszt działki to jest 3-4 tysiące w tej chwili w Warszawie, koszt budowy ponad 7, plus koszty marketingu i tak dalej, to już jesteśmy powyżej 10 tysięcy złotych, a nawet 11. I na każdym mieszkaniu, na 100 mieszkaniach, to mamy ponad 100 milionów złotych całego obrotu. Przy kosztach budowy, które są 60-70%, to są koszty budowy. Nie ma takich deweloperów, którzy są w stanie w 100% finansować inwestycje. Jest ich niewielu. Reszta finansuje się z banku albo z obligacji. W przypadku wzrostu stóp procentowych sentyment na rynku finansowym jest taki, że banki podchodzą bardzo selektywnie do projektów. Oznacza to, że przy braku przedsprzedaży na poziomie minimum 20%, czyli jak klienci nie kupują, bank nie finansuje inwestycji i nie rusza projekt. Dlatego deweloperzy wstrzymali, w cudzysłowie to się mówi, projekty, a tak naprawdę ich nie rozpoczęli, bo nie mieli finansowania na te projekty. My chcielibyśmy rozpocząć projekty, bo my rozumiemy, że jest koniunktura i cykle koniunkturalne na rynku. Raz jest dołek, raz jest górka. W tej chwili idziemy w stronę górki. Wcześniej był dołek, ale niestety w dole nie jesteśmy w stanie budować, bo instytucje finansowe nie dają finansowania, bo się boją ryzyka rynkowego. I tak to wygląda.
Ten aspekt już wyjaśniliśmy dla tych, którzy dopatrywaliby się tutaj spisku. Jeśli chodzi o ESG, o którym wspomnieliśmy, tak. To też jest czynnik kosztotwórczy.
To jest czynnik, który będzie bardzo kosztotwórczy. My mamy do 2050 roku w Unii Europejskiej zejść do 0% produkcji dwutlenku węgla, czyli zeroemisyjność budynków, ale nie tylko budynków zużywających energię, ale również zeroemisyjność śladu węglowego przy produkcji mieszkań. czyli produkcji materiałów budowlanych, transportu, konstrukcji na miejscu, budowy, całego procesu budowlanego, te budynki nowe będą musiały być zeroemisyjne i ślad węglowy powinien być zerowy. Będzie też duża ilość termomodernizacji. Dzisiaj na ten temat będzie panel o 15.30, w którym uczestniczę i tam będziemy rozmawiać o dekarbonizacji w budownictwie. Budownictwo odpowiada za prawie 30% CO2 w tym, co robimy, bo my składamy, tak jak część samochodów się składa samochód, my składamy z części budynki i niestety budownictwo jest technologicznie zacofane. My jesteśmy 20-30 lat do tyłu, jeśli chodzi o rozwiązania. Ciągle budujemy z żelbetu, z betonu, stali, która generuje bardzo duże CO2. Natomiast tu się nie martwimy. Producenci poradzą sobie, bo tak jak ceny energii bardzo mocno wzrosły, ceny gazu bardzo mocno wzrosły, każdy szuka oszczędności. I ekonomicznie uzasadnionym jest to, żeby obniżać koszty energii, więc trzeba inwestować w farmy fotowoltaiczne, jak kupować zieloną energię, bo energia tak zwana brudna, czy ta z węgla, którą produkujemy w dużej części, jest po prostu droga i będzie jeszcze droższa. Więc żeby nie płacić za emisję dwutlenku węgla, trzeba produkować jak najwięcej energii zielonej i tu przedsiębiorcy sobie poradzą. Jest dużo firm, które inwestują w fotowoltaikę. Tej fotowoltaiki mamy bardzo dużo w Polsce. Brakuje nam magazynów energii, brakuje sieci. Żeby tą fotowoltaikę podłączyć, żeby dostać warunki, w tej chwili nie są wydawane nowe warunki, są planowane farmy fotowoltaiczne. Wiem, że PGS, PKN, Orlen mają budować farmy wiatrowe na Bałtyku, też są zablokowane dla nich warunki, ale trzeba bardzo dużo zainwestować w sieci energetyczne. I tutaj jest prośba do rządu, żeby jednak skorzystać z tych pieniędzy, które są w Unii Europejskiej, skorzystać z możliwości dekarbonizacji całej gospodarki, bo to spowoduje zwiększenie miejsc pracy i bardzo duży wzrost PKB.
Mm-hmm. Jeśli chodzi o aspekty związane z ESG, tak. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób buduje się nowe budynki. Dużo mówiliśmy o betonozie, o patodeweloperce. Raczej skojarzenia z branżą deweloperską są dość negatywne.
Złe,
tak, po prostu złe. Cieszę się, że pan to przyznaje wprost. Co z tym zrobić? I czy chcecie coś z tym zrobić?
Rząd już dużo zrobił, bo...
Nie rząd.
Tak,
teraz
ale zaraz, może zacznę od instytucji publicznych. Tak, weszła ustawa antypatodeweloperska, czy antypatodeweloperska i dobrze, czyli nie można budować tych mikrokawalerek, które były po 17 metrów, 25. To zaburzało rynek. To była mała część deweloperów, którzy to robili. Mała część deweloperów też robi patodeweloperkę w postaci braku placu zabaw, albo że można sobie podkładać rękę od balkonu do balkonu. Są to rzeczy takie, które fajnie się publicznie pokazuje, natomiast przy 20 czy tysiącach mieszkań budowanych chociażby w samej Warszawie w 22 roku, ponad 20 tysiącach, to są nieliczne przypadki. My w tej chwili mamy wymagania. Z roku na rok wymagania związane z ESG rosną. I rozporządzenie dotyczące budynków i budowli, ono jest automatycznie zmieniane. Są podnoszone standardy dotyczące termoizolacji budynku, ciepła. Bo do budynków w tej chwili dochodzą i robimy fotowoltaikę na dachu. Dla części wspólnych wtedy energia jest bezpłatna. Do tego można dołożyć software, który zarządza energią. Budujemy tak, że powierzchnia biologicznie czynna w tej chwili już nie może być rozliczana na garażach, więc musi być na terenie rodzimym. To powoduje, że jak deszcz pada, to woda wsiąka w grunt i zostaje w tym gruncie, a nie jest zrzucana do rzek i później wypływa do Bałtyku czy do jakiegokolwiek morza, gdzie ona uda nas do Bałtyku i tracimy tą wodę bezpowrotnie. Retencja wody jest bardzo potrzebna, bo za 10 lat tej wody w Polsce nie będzie z uwagi na zmiany klimatyczne, więc na to zwracamy uwagę. Retencjonujemy też w zbiornikach, które robimy, jeziorka i inne rzeczy. Tam, gdzie można, wyrzucamy miejsca parkingowe albo do miejsc podziemnych, nie robimy miejsc naziemnych, szczególnie w dużych miastach, bo to klienci tego nie chcą. Te mieszkania są bardzo drogie i w tej chwili klient zwraca uwagę na to, jaki ma widok, jakie ma mieszkanie, bo płaci za to mieszkanie, rozumiem, że bardzo dużo. No, my jesteśmy tylko w cudzysłowie pośrednikami. Bierzemy grunt, dostajemy materiały budowlane, budujemy przez 3 lata wcześniej przygotowujemy, więc cały cykl budowany trwa 6 lat. I mówi się, że deweloperzy dużo zarabiają. Nieprawda, jak się podzieli to przez 6 lat, to wcale tak dużo nie wychodzi. I oddajemy klientom te mieszkania. I chcemy, żeby te mieszkania były fajne, bo w tych mieszkaniach się mieszka bardzo, bardzo długo i dobrze. przynajmniej 10-20 lat, później się zmienia na większe. No i nie chcemy, żeby one straszyły, więc nie chcemy betonozy, bo betonoza się nagrzewa w mieście, później jest problem. Coraz więcej osób montuje klimatyzację, czy na dachu, czy my przeznaczamy miejsca na to.
Co jeszcze podgrzewa okolice
tak,
budynku?
Dokładnie. Robimy ogrody deszczowe. W tej chwili mamy dwa projekty, my jako Next City, za chwilę jako Develia mamy dwa projekty, które są BRIM-owskie, czyli certyfikowane, jeśli chodzi o certyfikat zielony. Zwracamy na to uwagę i za chwilę wszyscy to będą musieli robić, bo ESG wchodzi do 2030, od 2030 roku wszystkie budynki będą musiały być zeroemisyjne. Więc będą zielone, będą odzyskiwać energię. Mało tego, jak dołożymy jeszcze ładowarki elektryczne, gdzie wszystkie samochody prawdopodobnie za chwilę będą elektryczne, będzie nam brakować mocy. Trzeba dokładać transformatory, te samochody gdzieś muszą być ładowane.
Czyli znowu wracamy do sieci.
Wracamy do sieci.
Na końcu chciałam zapytać o perspektywy dla branży deweloperskiej w kontekście polskiego rynku mieszkaniowego i tego, w jaki sposób Polacy są przywiązani do własności mieszkania. Na dłuższą metę, jak już rozmawialiśmy, będzie coraz trudniej z uwagi na ceny. Czy powinniśmy i czy firmy deweloperskie upatrują szans w najmie instytucjonalnym?
Powiem tak, dzisiaj najem instytucjonalny to jest poniżej 2%.
Zgadza się. Ale tak? Czy to jest coś, na co powinniśmy
postawić? To jest skala, która nie zmieni rynku. Ja zakładam, że rynek nadal będzie rósł. Do końca roku będziemy widzieli bardzo wysokie ceny mieszkań. Jeśli odblokują się grunty, to ceny mieszkań się ustabilizują. Natomiast nie liczyłbym na spadek cen mieszkań. Jedyne, co może wystąpić w następnym roku, to zwiększenie kosztów budowy. Więc albo ceny mieszkań pójdą do góry, albo spadnie marża deweloperska. Niestety koszty budowy pójdą do góry, bo po prostu będzie coraz mniej firm, które będą chciały budować mieszkania, bo brakuje pracowników, to jest jedna rzecz. A druga, firmy będą zajęte prawdopodobnie, jeśli się KPO odblokuje, inwestycjami infrastrukturalnymi. I tych firm jest ograniczona ilość, więc koszty budowy pójdą do góry. W tej chwili my korzystamy z tego, że te koszty budowy są niższe. Mamy firmy budowlane, nie ma problemu. Staramy się zablokować jak najwięcej inwestycji i je wprowadzić na rynek. Więc mam nadzieję, że trochę więcej tych mieszkań będzie wprowadzonych w pierwszym kwartale następnego roku i ta podaż zacznie nadążać za popytem. Niemniej jednak nie liczyłbym na spadek cen mieszkań. Jeśli ktoś odkłada kupno mieszkania, to proponuję, żeby kupował mieszkanie tu i teraz, bo mieszkania będą niestety droższe. Jeśli chodzi o przywiązanie do własności, niestety my jako Polacy mamy duże poczucie zagrożenia. Jeśli nie mamy tego 2M swoich czterech kątów, to wydaje nam się, że nie mamy swoich korzeni. Młode społeczeństwo, czyli młodzi ludzie już mają troszkę wychowani w cudzysłowie w dobrobycie, powiedzmy.
Tak.
Nie mają tych naleciałości. Takich jak ja mam, bo jeszcze pamiętam czasy komuny, więc to troszkę było inaczej. Ja chcę być właścicielem, natomiast jest sporo osób, które nie chcą być właścicielami. Nie chcą być przywiązane do jednego miejsca, mają pracę dzisiaj tu, jutro tam, mogą podróżować po całej Europie, bo nie mamy przecież paszportów, tylko na dowód, mogą pracować w innym miejscu. Przykładem są informatycy, którzy mogą pracować w różnych miejscach i niekoniecznie w jednym i mogą nie być przywiązani do mieszkania i mogą wynajmować. Najem instytucjonalny w tej chwili jest bardzo dobry. No, oczywiście Ukraina nam pomogła w sensie takim, że dużo Ukraińców przyjechało do dużych miast, bo tam chcieli mieszkać i po prostu ten najem wzrósł o 20-30%. On się w tej chwili ustabilizował. Mamy bardzo dużo studentów zagranicznych też będzie przybywać, bo mamy dobre uczelnie i będzie coraz więcej studentów zagranicznych na naszych uczelniach, bo jest łatwiej się po prostu dostać, nie wiem, na medycynę w Polsce niż we Włoszech czy gdziekolwiek indziej. Aczkolwiek też trudno, ale mamy bardzo dobre uczelnie, więc ten popyt na mieszkania w dużych miastach nadal będzie rósł i ten najem instytucjonalny będzie wspierał. Natomiast są rozwiązania, które należałoby przyjąć z Francji, z innych miast, z innych państw, nie wiem, Danii, Finlandii, gdzie jest bardzo dużo też mieszkań socjalnych. One są budowane w jednym układzie architektonicznym, nie traci się na planowanie tych mieszkań dużo czasu, bo po prostu jest jeden czy dwa projekty i buduje się typowe mieszkania socjalne. W większości budują to nie państwo, bo państwo nie jest od tego, żeby budować mieszkania, tylko prywatne instytucje, które te państwu mieszkania wynajmują, sprzedają. Dobrym pomysłem, do którego przekonywałem też kilku polityków i aktualnie rząd, była ulga na wynajem. Ulga na wynajem, rozmawialiśmy też w Polskim Związku Firm Deweloperskich, niestety póki co nie jest wprowadzona. Ona rzeczywiście zwiększy popyt, ale jest bardzo dużo środków pieniężnych na rachunkach bankowych, które mogą spowodować jeszcze większe inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, które zwiększy PKB, bo każda złotówka włożona w budownictwo powoduje dużą ilość VAT-u, która wraca do Skarbu Państwa i zwiększone podatki, wpływy budżetowe, co jest bardzo skuteczne. Natomiast program, o którym mówię, to jest program dotyczący ulgi na wynajem, czyli osoba prywatna inwestuje w mieszkanie na wynajem i może sobie to odliczyć od podatku albo od dochodu, to już jest kwestia wtórna, w perspektywie 6, 8, 10 lub 12 lat. W zależności od tego, na ile lat wybierze rozliczenie, tam jest odpowiednia stawka, jest odpowiedni limit, można we Francji jest chyba 33 tysiące euro, z tego co pamiętam, i wynajmuje to mieszkanie na rynku, ale nie po cenie rynkowej, tylko minus 20%. Czyli powiedzmy w Warszawie, gdzie mieszkania są po 3600, trzeba by było, czy po 4000, minus 20%, to by było 800 zł, 3200, powiedzmy takie mieszkanie można było wynajmować i to mieszkanie byłoby objęte, powiedzmy, mieszkaniem tańszym, socjalnym, gdzie wtedy stać ludzi na najem. Bo za chwilę może by się okazać, że też nas nie będzie stać na najem w dużych miastach.
Już powoli tak jest.
I powoli tak jest, więc tu jest bardzo fajny mechanizm, który można wykorzystać, wziąć pieniądze prywatne, zainwestować w mieszkania. Mieszkanie przez 8-10 lat jest wynajmowane na cele socjalne, a po 10 latach, czy tam po 12, jak to zależy od inwestora, mieszkanie wraca do inwestora i może je wynająć, sprzedać, cokolwiek z nim zrobić. My te mieszkania pobudujemy, nie ma problemu. Jeśli rząd, instytucje rządowe odblokują procesy budowlane, odblokują działki i pozwolą, żeby samorządy działały szybciej, wydawały więcej warunków zabudowy lub planów ogólnych, które pozwolą na budowanie w miastach w sposób zrównoważony, nie mówię o betonozie, w sposób zrównoważony, i wyznaczą, że tutaj budujemy, to obok budujemy szkoły, bo my już budujemy drogi, przedszkola, już dokładamy się do szkół, rozumiemy, że to trzeba robić, ale chcielibyśmy po prostu wiedzieć, robimy tutaj, to kosztuje nas tyle, zrobimy to w półtorej, dwa lata i gmina, samorząd będzie zadowolony, mieszkańcy będą zadowoleni, będą mieli całą infrastrukturę, a my dostarczymy po prostu jako deweloperzy większą ilość mieszkań na rynek.
I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za
to
rozmowę.
Ja bardzo dziękuję.
Gościem Dziennika Gazety Prawnej był pan Adam Dąbkowski, dyrektor generalny Nexity Polska.
Dziękuję.
Dziękujemy.